Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. Zapraszam na pierwsze w tym roku wydanie Magii kina. A rozpoczynamy je mocnym akcentem od spotkania z twórcami filmu Taty nie ma, który znalazł się na oscarowej shortliście w kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski. W studiu witam reżysera Jana Saczka i od twórcę tytułowej roli Piotra Łukawskiego. Witam panowie.
Bardzo miło, Piotr Łukawski.
Dzień dobry, Jan Saczek, miło mi.
Twórcy z sąsiedztwa.
Przede wszystkim ogromne gratulacje dla obu panów, no bo znaleźć się w tej piętnastce, która będzie walczyć o nominację, to duża sprawa.
Tak, no byliśmy bardzo zaskoczeni. No w ogóle te zaskoczenia to już nas od jakiegoś czasu nawiedzają, ale...
Od października zapewne.
Od października, a nawet jeszcze wcześniej największe zaskoczenie, ponieważ w październiku odbywała się ceremonia studenckich Oscarów, tak no zwanych właśnie. Po polsku, ale pierwsze zaskoczenie to była informacja, że w ogóle mamy szansę na tego studenckiego Oscara, jeszcze gdzieś tam w lipcu to było. Mhm. I od tego momentu to my funkcjonujemy w takim... jakimś bajkowym świecie trochę.
Adrenalina cały czas jest dość wysoko.
Tak. I już myśleliśmy, że to się skończyło i już byliśmy, myślę, bardzo wdzięczni za wszystko, co się wydarzyło, a tutaj się okazuje, że się jeszcze nie kończy.
No właśnie, spotykamy się 3 stycznia, czyli to, tak sobie policzyłem, to jest dokładnie w połowie drogi. Od shortlisty do nominacji, które za niespełna 3 tygodnie zostaną ogłoszone. Także dokładnie w połowie drogi jesteśmy przed tymi nominacjami. Jak? Na co liczymy?
No, liczymy na finał najszczęśliwszy, jaki może być. Uważam, że trzeba sięgać marzeń jak najdalej. Jeżeli to się toczy, to wspaniale. Ja cały czas jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co się zdarzyło przy okazji tego filmu. Chociaż gdzieś w głębi serca cały czas wierzyłem w ten film od dawna i no, to dużo by opowiadać. W każdym razie uważam, że jest to piękna sprawa.
No właśnie, w zasadzie już we wrześniu było ciekawie, bo na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni film został dostrzeżony, otrzymał wyróżnienie. No a potem był ten studencki Oscar, czyli październik. Powiedzmy może słuchaczom, czym jest ta nagroda.
To jeszcze tylko wspomnę, że przed Gdynią rzeczywiście pierwszy festiwal, który nas tak jakoś wyraźniej dostrzegł, to był festiwal Wajda na Nowo w Suwałkach, któremu bardzo dziękujemy za takie...
I tam była główna nagroda.
Tak. Mhm. Dlatego oni tak trochę rozpoczęli tę naszą drogę, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Od Suwałk do Hollywood.
Tak, może tak, to dobry tytuł. A ta nagroda to jest ciekawa sprawa, bo ona nie jest za bardzo znana, nawet ja mówię tutaj o studenckim Oscarze, bo ja sam jeszcze jakiś czas temu nie wiedziałem o tym, że ona istnieje, no ale zgłosiliśmy film do tej nagrody, do której mogą tylko studenci szkół filmowych
kandydować.
Mhm. No i to zgłoszenie poszło gdzieś tam w marcu albo w kwietniu zeszłego roku, już nie pamiętam dokładnie. I chyba wszyscy o tym zapomnieli, ja też o tym zapomniałem. No i nagle się okazało, że możemy tam mieć szansę zdobyć tę nagrodę. I nie jest to oczywiście Oscar dorosły, tak zwany, ale już, no i tak to bardzo duże.
No ale mówi się, że wielu zdobywców tego studenckiego Oscara później zdobywało tego dorosłego.
Nie sprawdzałem statystyk, nie wiem jak dokładnie jest.
Ale
wiem, że rzeczywiście ten studencki Oscar już wielokrotnie, mi się wydaje, że jesteśmy chyba 6. filmem pod rząd, który ze studenckich Oscarów dostaje się na shortlistę Oscarową, więc ewidentnie tutaj jest jakaś tendencja, jakiś schemat i na pewno dzięki temu to się wydarzyło.
No tak, bo z jednej strony ten Student Academy Award, tak to się nazywa, prawda? To dawało filmowi drogę do ubiegania się o nominację do Oscara, ale nie gwarantowało przecież znalezienia się na tej shortliście, bo chętnych było wielu.
Tak, dokładnie. Z tego co kojarzę, było ponad 200 filmów, które mogły znaleźć się na shortliście. No i myślę, że tutaj bardzo zaważył ten studencki Oscar w tym, że nam się udało w tej piętnastce znaleźć.
O nominacjach do Nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej decydują oczywiście walory artystyczne filmu, ale docenieniu za oceanem trzeba też pomóc. Czyli krótko mówiąc, wypromować ten film. Jak to się odbywa? Czy macie specjalnego agenta, czy też zajmuje się tym szkoła filmowa w Katowicach, gdzie film był produkowany, czy też Polski Instytut Sztuki Filmowej? Jak to wygląda?
Do momentu, szczerze. Tak, do momentu znalezienia się na shortliście wyglądało to bardzo prosto, bo wydaliśmy na promocję 0 zł i wykonaliśmy w tym kierunku 0 ruchów, więc nie trzeba się bardzo tam starać, ale rzeczywiście teraz już po tej shortliście, która no właśnie nie było żadnej gwarancji, więc też nikt nie wiedział, że jest o co walczyć, teraz już szkoła rozpoczyna promocję filmu i zobaczymy.
Piotrze, zagrałeś tytułowego tatę. Tekstu do nauczenia nie miałeś wiele, ale mówiąc jednak serio, to było moim zdaniem trudne zadanie aktorskie, stworzyć postać, która prawie nie mówi. No bo przez cały film wygłaszasz tylko kilkakrotnie to samo zdanie. Więc zagrać taką postać, moim zdaniem, to jest wyzwanie aktorskie.
To było jedno z ciekawszych w ogóle zadań przez ostatnie 3-4 moje sezony, w sensie takiej pracy nad tematem, nad jakąś
nad postacią.
Nad postacią, tak. Nie ukrywam, że dzisiaj bardziej to, co gramy i w teatrze, i na poziomie jeszcze jakichś seriali czy filmów troszeczkę po sobie, czyli taką prawdą swojej osoby, i szukamy, żeby to było najbliżej nas, w zależności tylko od tego, jak dana postać ewentualnie co robi, kim jest. Ale żeby móc szumnie powiedzieć o jakimś popostaciowaniu, no to rzeczywiście tutaj dawno nie miałem takiego zadania i ta niewielka właśnie ilość tekstu była wbrew pozorom
utrudnieniem.
Moim zdaniem nawet utrudnieniem, dlatego żeby tam zmieścić parę rzeczy, udało, żeby się tam coś zmieścić o tych dwóch słówkach. No to żeśmy sobie podłubali z reżyserem i pomyśleli.
No tak, bo musisz emocje wyrazić wtedy sobą, nie wiem, gestem, mimiką, ciałem, ale już nie słowem.
Tak, tak. No ale to mówię, znaczy ta sytuacja w paru miejscach już zdarzyło mi się opowiadać o pracy z ekipą, którą stworzył Janek. Ludzi, których dobrał, chłopaków, których wziął do tego. Bo nie można zapomnieć o całej reszcie kolegów, którzy tam zagrali, o koleżance Lubos i o listonoszu naszym. I każdy, kto pojawia się w tym filmie, wnosi jakiś rodzaj ciężaru. I to było naprawdę fantastyczne kilka dni w takim skupieniu i spokoju. I ja to będę wspominał, tą pracę, a zdarzyło mi się w wielu etiudach grywać. Zresztą nie w pierwszej, bo jedną z pierwszych też dawno, dawno temu.
Tak, Pan Młody.
Pan Młody, którym to filmem dostałeś się chyba, Janku, tak? Do szkoły?
To nie jest powiedziane oficjalnie, ale myślę, że tak, że dzięki temu filmowi do szkoły się...
No właśnie, bo to nie był film jeszcze firmowany przez katowicką szkołę, to było ciut wcześniej zrealizowane.
Tak, to był film, ja przed szkołą w Katowicach studiowałem na wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej na Uniwersytecie Gdańskim i bardzo dobrze wspominam ten czas. I na koniec właśnie tych studiów, tam w ramach obrony można też się bronić filmem. I właśnie tu z Piotrkiem zrobiliśmy film Pan Młody i tak to było.
No ja to tylko udział wziąłem.
Czyli krótko mówiąc, tak. Piotrze, to spotkanie na planie taty nie było przypadkowe.
Nie, no ja miałem po prostu, dla mnie to jest, zawsze będę to powtarzał i ja się łatwo wzruszam i takie sytuacje klamrowe w ogóle w życiu są dla mnie istotne, że coś się zaczyna i coś trwa. To jest dla mnie ogromna radość i rzeczywiście wtedy poświęcam się komuś w takich sytuacjach całkowicie, że gdy Janek do mnie zadzwonił po tych latach studiów, gdzie robił pewno filmy przez te parę lat, normalnie na egzaminy, i jak mi zakomunikował, że to ma być taki jakby wieńczący już jego studia reżyserskie ten film, to pomyślałem sobie, że to naprawdę wielka sprawa, że się do mnie zgłosił.
Czyli to spotkanie na planie Pana Młodego było jednak decydujące w powierzeniu roli taty Piotrowi.
W pewnym sensie tak, bo dzięki temu się poznaliśmy. Dzięki temu już mieliśmy to wspólne
doświadczenie. Ale jak myślałeś o tej postaci, no to właśnie myślałeś o Piotrze?
Tak, tak, no bo po prostu wiedziałem jakoś dobrze, mimo tego, że to była bardzo szybka współpraca, bo to takie plany półamatorskie zawsze są na gorąco i tam nie ma bardzo dużo czasu, no to myślę, że już wtedy się po prostu poczuliśmy, że dobrze współpracujemy.
Ja w ogóle wspominam ten pierwszy film Pan Młody, gdzie to, co Janek tam wykonał, jaką ekipę też zebrał, ilu ludzi tam było na planie. Ja nie miałem pojęcia, że młody chłopak, który w ogóle przyszedł do mnie w sumie z dwoma kartkami, trzema już, tak pamiętam tą kartkę i ten scenariusz, który gdzieś tam mi zaproponował. I potem jak znalazłem się na tym planie, jak ilu ludzi było tam zaangażowanych, to miałem wrażenie, że jestem na profesjonalnym planie takiego solidnego serialu, który dzisiaj można gdzieś tam, czy w tamtych czasach, bo to było jednak już parę lat temu, na którym można było się spotkać i to jak zawodowo i profesjonalnie poprowadził i kogo tam miał, bo tam też był Jakub Zając, świetny aktor, główną postać w sumie grał pana młodego.
Tak, tak, tak i też Maciek Miller, absolwent Gdyńskiej Szkoły Filmowej, który to ciągnął jako ten, który miał...
Zdjęcia robił, tak?
Tak, 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 autor zdjęć i on to jak swoim doświadczeniem dużo większym, ja to nic nie mam pojęcia, ja jak wygląda
pan właśnie, że byłem w trakcie realizacji Żabusi, dosłownie w
Teatrze Wybrzeże.
W Teatrze Wybrzeże i to też było takie trudne logistycznie, gdzie pamiętam jak tata Janka mnie wiózł na jedną z ostatnich prób już przedpremierowych, gdzie żeśmy rzeczywiście między próbami, a między 14 a 18 wciskali taki jeden z moich dni zdjęciowych. Jak on miał to wszystko zaplanowane, jak rzeczywiście wywiązał się wtedy idealnie. To było niesamowite, że to się właśnie tak złożyło. I jakby klamrując to, jak zadzwonił do mnie, że robi taki film dyplomowy, no to strasznie się ucieszyłem, że jednak tam gdzieś zostałem, nie wiem, w głowie, w sercu Janka i że zrobimy taki film.
Oczywiście poza rolą taty kluczowe dla filmu było znalezienie pary młodziutkich aktorów. Wiem, że w przypadku szkolnych produkcji ten casting no, nie może trwać zbyt długo.
Tak, tak. To zawsze te filmy studenckie na ostatnią chwilę powstają. Tak, tam w rolę starszego brata wcielił się Konrad Konkol.
Znany już z ekranów.
Tak, i chyba coraz częściej się pojawiający. I...
Ale młodszy też już zagrał w Profilerce, tak. Chociażby syna głównej bohaterki.
Tak, Tomek Pogoń. Właśnie w drodze tego castingu wiedziałem, że chcę mieć aktorów, którzy po prostu już mają doświadczenie
pobycie
na planie.
Z kamerą.
Bo dla mnie to jest po prostu dużo prostsze, więc znalazłem tak naprawdę profesjonalistów, którzy już wiedzą wszystko, co i jak na planie i zarówno Konrad, jak i Tomek z tą całą technologią planu byli po prostu
zaznajomieni
i dzięki temu po prostu byliśmy w stanie na tym ograniczonym zawsze czasie etiudy studenckiej, no, sprawnie pracować.
I stworzyć chemię między bohaterami.
Tak, tak, myślę, że to się udało. To trochę może to sam wymyślam chłopakom, bo jak ich o to pytam, to też tak tego nie przyznają, ale mi się wydaje, że mimo wszystko Konrad trochę był takim starszym bratem dla Tomka poza ujęciami.
To czuć w tym filmie też.
Tak, bo byli też w jednym pokoju. To w ogóle taka zielona szkoła trochę była na tym planie, więc tak, to myślę, że tam pomogło w całej pracy.
Do rozmowy z twórcami filmu Taty nie ma powrócimy po przerwie. W drugiej części audycji m.in. o związkach Jana Saczka i Piotra Łukawskiego z Trójmiastem. Zostańcie Państwo z nami.
Magia kina.
Zgodnie z zapowiedzią powracamy do rozmowy z naszymi gośćmi Janem Saczkiem i Piotrem Łukawskim, twórcami filmu Taty nie ma. Obaj panowie pochodzicie z Trójmiasta. Tutaj tak. Janek studiował, jak mówił, na Wydziale Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej. Ty, Piotr, również jesteś z Trójmiasta.
No tak, ja...
co więcej, jesteś związany z Teatrem Wybrzeże od chyba 18 lat, dobrze liczę?
Znaczy, tak naprawdę to miałem nawet przyjemność debiutować zaraz po szkole teatralnej w Teatrze Wybrzeże u Ani Augustynowicz w 2000 roku w spektaklu Po deszczu. Aha. Na starej scenie kameralnej jeszcze
w Sopocie
na Monte Cassino. Wtedy jeszcze było takie bezkrólewie w teatrze, był dyrektorem Nazar, nie było jeszcze nowego dyrektora w tym czasie. A Ania Augustynowicz wyłuskała mnie wtedy w czasie festiwalu szkół teatralnych. No tam między innymi też dostałem drugą nagrodę na festiwalu szkół
i to teatralnych. Była pierwsza przygoda z Teatrem Wybrzeże? Potem
tak, no,
uciekłeś debiut, z Trójmiasta?
Potem, no nie było z kim wtedy rozmawiać, jeżeli chodzi o dyrektorów. I dlatego dostałem tę rolę tylko dlatego, że Ania Augustynowicz mnie widziała na festiwalu. Czy widziała, czy też jakby papiery, które zostały tam złożone.
Wiem, że grałeś w Poznaniu później.
Tak, byłem 5 lat w Teatrze Polskim w Poznaniu u Pawła Łysaka. No i potem jak tylko zdarzyła się możliwość powrotu do domu, bo zawsze...
Za dyrektora Orzechowskiego.
Tak,
już.
Tak. To byłem, w zasadzie mogę powiedzieć, że byłem pierwszym aktorem, facetem, którego zatrudnił nowego, że tak powiem, do swojego teatru. Czyli te 18 lat temu, jak jest dyrektorem, tak to się zdarzyło.
A powiedzcie, czy te trójmiejskie korzenie są dla was ważne? Mam tu na myśli zarówno taki aspekt czysto ludzki, ale też artystyczny.
Ja na pewno bardzo lubię Gdynię. Co prawda już większość życia mieszkałem w Bojanie, ale to bardzo bliskie sąsiedztwo.
A urodziłeś się w Gdańsku?
Urodziłem się w Gdańsku, tak, tak. I mój tata jest z Gdańska, więc tutaj tak po całym Trójmieście podróżuję, no bo też studiowałem w Gdańsku, ale tak, Gdynię bardzo lubię, bardzo lubię przyjeżdżać do Gdyni, a filmowo, no, czuję jakiś początek, że to jest cały czas to miejsce, gdzie to się rozpoczęło. Mam tu jakieś znajomości, czy właśnie ze studiów, czy z teatru. Jakieś takie wspomnienia nawet, to nie wiem, czy ty, Piotrze, to kojarzysz, pamiętasz, czy tobie mówiłem, bo wystawialiście kiedyś w Teatrze Szekspirowskim Wesołe Kumoszki z Windsoru.
Widziałem też.
I ja jako człowiek, który do teatru w ogóle nie chodzi praktycznie.
Jak prawdziwy reżyser filmowy.
Tak, dokładnie. To na Wesołych Kumoszkach byłem, żeby nie zmyślić liczby, ale myślę, że 14 razy.
O mateczko, co jest,
tak, trochę już stanem chorobowym chodzenie tyle razy na samą.
Ale to nadrobiłeś zaległości, no.
Tak. Może nie byłem, byłem wiele razy w teatrze, ale na jednej sztuce. I to było przed Panem Młodym, ale ja już wtedy wszystkich aktorów Teatru Wybrzeże, no przepraszam, tak, teatr, znaczy Teatru Wybrzeże
też,
tam
grała, Teatru Szekspirowskiego.
Tak,
to była duża obsada.
Tak, to tam dobrze mogłem się przyjrzeć im wszystkim, no i tobie też.
A na tobie, Piotrze, Trójmiasto wywarło wpływ?
Dla mnie absolutnie. Ja powiem tak, że gdyby wtedy, w tym 2000 roku, była możliwość rozmowy z dyrektorem, gdyby się wtedy pojawił wcześniej, znaczy pojawił się Nowak, który już trochę się spóźnił, bo już miałem angaż, jednak chciałem dalej pracować, chciałem mieć nowe propozycje i Łysak, który też a propos festiwalu, gdzieś mnie tam widział, zapraszał mnie już wcześniej, a chciałem rozpocząć pracę, jak najwięcej pracować w teatrze, więc poszedłem do tego Poznania, ale nie ukrywam w żaden sposób, że Teatr Wybrzeże, na nim się wychowałem. Tutaj chodziłem do teatru, mało tego, Jurek Goszko, który miał taką agencję aktorską dla dzieciaków przy Teatrze Wybrzeże, chodziłem na takie zajęcia jako młody chłopak. Dorota Kolak uczyła mi piosenki Czy ryby w ogóle bywają w tym kraju, z którą pojechałem na egzaminy wstępne do
szkoły,
do szkoły teatralnej. Więc i w Sopocie, w stajni Pegaza, w MDK-u też przez całe młode lata działałem i przywoziłem dla Sopotu Złote Maski z różnych festiwali amatorskich, więc dla mnie Trójmiasto jest, nie ukrywam, ja bym sobie chyba w ogóle nie dał rady, znaczy nie tyle, że nie dał rady, tylko nie widzę siebie w tych, w Warszawie, czy w tych ośrodkach, których przez te 5 lat, czy w czasie studiów, które lubię, Poznań, Wrocław.
Chociaż zdarza ci się tam grać, na przykład u Krystyny Jandy ostatnio widziałem.
Tak, tak. Znaczy, tam od dwóch lat mam przedstawienie u pani Krystyny Jandy, gram w jej reżyserii w przedstawieniu Koniec Czerwonego Człowieka, właśnie 4-5 jadę teraz zagrać takiego kolejnego seta, ale rzeczywiście Trójmiasto jest dla mnie ważne i tu się dobrze czuję i jakby ucieczka stąd zawodowa, nie wyobrażam sobie, żeby pracować gdzieś indziej, wyskoczyć gdzieś, popracować, tak, ale tutaj się dobrze czuję i tak jak mówię, też skończyłem liceum plastyczne w Gdyni Orłowie na Wydziale Fotografii, także dla mnie film, czy zawsze mi się marzyło, do Łodzi zdawałem łódzkiej filmówki po to, żeby być bliżej filmowców, tam się udało, ale z braku miejsc byłem pod kreską, więc nie skończyłem tej szkoły. Moja droga do szkoły teatralnej była troszeczkę...
Wrocław ostatecznie.
Tak, ostatecznie Wrocław, więc to tak wyglądało. Także nie wyobrażam sobie...
Słuchaj, grasz sporo w filmach, a zwłaszcza w serialach i ostatnio oglądałem cię w znakomitym Heweliuszu na przykład.
Tak.
To jest znakomity serial, moim zdaniem jeden z najlepszych polskich, jakie powstały w ogóle. I to nie są przeważnie duże role, ale wiem z kolei od aktorów z Teatru Wybrzeże, że nie ma czasu na większe wyzwania, ponieważ tak intensywnie pracujecie tutaj na miejscu.
Tak, to jest na pewno, znaczy tutaj ukłon i pewno ktoś pomyśli sobie, że poproszę, żeby dyrektor tego słuchał, ale rzeczywiście ukłon dla dyrekcji, która moim zdaniem naprawdę staje na głowie, żeby każdy z nas miał szansę wyjechać i zrobić to, co można zrobić poza teatrem, czyli jakieś filmowe wezwania serialowe, żeby się pojawiały, ale że rzeczywiście my pracujemy bardzo intensywnie i te zajętości często, gęsto blokują nam to, żeby móc zagrać w czymś większym. I stajemy przed takimi wyborami. Ja też dokładnie teraz jestem w takim miejscu, gdzie jestem przed premierą Ellen Babbitt, którą tam 6 mamy premierę, 6 lutego. Jest sytuacja taka, że z pewnych rzeczy musiałem zrezygnować, a materiał akurat ten spektaklowy jest genialny, więc zrezygnowałem, no bo zawsze może się zdarzyć coś, czego tu akurat w teatralnie nie chciałbym odpuścić. Tak? Mm. Także to tak wygląda.
Co ciekawe, teatr proponuje ci wiele ról komediowych, a już film czy serial niekoniecznie.
Tak, tak. To idzie w ogóle palami. Ja się zawsze śmieję. Ale
tak
w teatrze
jest, prawda?
Jest 5 sezonów, gdzie gram złych, a potem jest 5 sezonów, gdzie gram tak zwanych ciaparaków, safandów i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jednak gęsto, często jest przypadek, zbieg okoliczności. Ale rzeczywiście w serialach przeważnie widzą mnie jako złe charaktery. Janek mnie odczarował troszeczkę, że poszedłem w trochę cieplejszą. No, to jest choroba jakby, ale na pewno nie kogoś, kto
budzi niechęć.
Budzi niechęć, chociaż też nie będę spoilerował filmu, bo różnie może być.
Powróćmy do filmu Taty nie ma. Wydaje się, że koncept tego obrazu, w którym następuje taka zamiana ról, bo dzieci muszą opiekować się ojcem, który stracił kontakt z rzeczywistością, tak możemy powiedzieć, i zostają postawione w sytuacji ekstremalnej, był kluczowy w tak doskonałym odbiorze tego filmu. I przez widzów, i przez, jak się okazuje, decydentów, stąd ta oscarowa shortlista.
Tak, tak mi się wydaje. W ogóle filmy z dziećmi, filmy, w których głównymi bohaterami są dzieci, które pokazują takie starcie rzeczywistości dziecięcej i bardzo brutalnej, dorosłej rzeczywistości, to mi się wydaje, że jest... To jest po prostu coś, co działa, co duże emocje wzbudza i przy okazji w warunkach filmu studenckiego jest po prostu osiągalne, bo inne rzeczy, które wzbudzają duże emocje, na przykład zatonięcie promu w latach 90. niestety jest bardzo kosztowne.
No to prawda. I wymaga, jak powiedział Holubek, studni zdjęciowych.
Dokładnie. A taka sytuacja intymna, ale z dziećmi, może, jak mi się wydaje, mam nadzieję, wzbudzać też duże emocje, a jest dużo prostsza i bardziej osiągalna w warunkach filmu studenckiego.
Wiecie, ja na przykład kocham kameralne kino i lubię takie filmy też w wydaniu pełnometrażowym. Więc one często robią na mnie większe wrażenie niż te superprodukcje, te blockbustery, w których władowano, nie wiem, setki milionów dolarów.
Ale muszę tutaj powiedzieć jedną anegdotę, która łączy te dwa tematy, dużego serialu czy filmu Janka studenckiego, jak mówimy o takich historiach, bo myślę, że warto wspomnieć. Opiekunem tego filmu, tak, był kolega Domalewski, z którym ja zaczynałem twojego filmu, tak?
Tak. Raczej razem Michał Rosa i Piotr Domalewski, bo dwóch opieków.
Kolega
z Teatru Wybrzeże, z którym różnie bywało jeszcze za czasów, jak był aktorem, żeśmy gdzieś się tam przecierali. Dzisiaj jest reżyserem uznanym. Też jak dowiedziałem się od Janka, że on w jakiś sposób przygląda się temu filmowi, który powstawał. No to mówię sobie, teraz te różne dawne nasze wspomnienia z Piotrkiem Domalewskim, z którym zresztą miałem przyjemność się niedawno spotkać przy realizacji jego, małą róleczkę dostałem u niego, nie wiem czy awansem dzięki Jankowi, bo robi film o Kuroniu, więc miałem przyjemność się z nim spotkać jako z reżyserem. I to jest bardzo ciekawe, że ten kocioł cały czas jakby ma miejsce i ci ludzie się gdzieś tam spotykają.
A co więcej, Piotr Domalewski zrobił film Ministranci, gdzie też dzieci są w głównych rolach. I są świetni.
I nawet Tomek Pogoń też w tym filmie nie w głównej roli, ale właśnie występuje. Więc tak,
wszystko się zazębia. Bohater cierpi na otępienie czołowo-skroniowe i jestem ciekawy, czy konsultowaliście panowie tę chorobę ze specjalistami, lekarzami?
Nie, to też przyznaję, że jest to pewne uproszczenie. Znaczy, chciałem to jakoś nazwać dla widza. Gdybym miał tak teraz opisać ten film, to bym powiedział, że to jest fikcyjna choroba inspirowana tą konkretnie, otępieniem czołowo-skroniowym. Ja się z nikim nie konsultowałem, ale członek mojej rodziny cierpi na tę chorobę, więc trochę się dowiedziałem, trochę widziałem, jak ona wpływa na człowieka, więc tylko stąd czerpałem jakąś wiedzę, ale konsultacji
nie było,
nie było, bo jednak już realnie w filmie myśleliśmy o tym jako o pewnej fikcyjnej chorobie pasującej po prostu do historii.
Cierpi na nią podobno też Bruce Willis.
Tak, tak. To jest dokładnie ta choroba.
Pomimo tak trudnej, powiedziałbym nawet traumatycznej tematyki, film nie pozbawiony jest humoru. Nawet ta ostatnia scena, oczywiście nie zdradzę, cóż to jest za scena, pokazuje to, że jest w tym filmie taki uśmiech przez łzy. Ja to na przykład bardzo lubię. Ja nie lubię filmów, które są na jednej nucie. I tu udało się właśnie tak to ładnie zbalansować.
Tak, to dziękuję bardzo. Mam nadzieję, tak się staraliśmy i też chyba nikt z nas nie chciał z twórców zrobić filmu szarego, depresyjnego i nie dającego po prostu żadnej chwili na oddech, żadnego momentu nadziei. No to można wrócić do tego, o czym mówiliśmy, o tej perspektywie dziecięcej, po prostu w historii, w której dzieciaki mają jakiś plan i próbują go wykonywać. Jest dużo potencjału na głupoty, które stają się zabawne w kontraście do pewnej poważnej stawki. Mhm. Więc starałem się tam, ile się da, głupotek powrzucać.
Czekamy na nominację do Oscara dla filmu Taty nie ma, ale rozumiem, że panowie macie już kolejne plany filmowe. Zatem jakie najbliższe wyzwania, Piotr?
U mnie to w styczniu jeszcze... Już 10 będę na planie u Leszka Dawida, serialu. Nie wiem, na razie nie chcę wymieniać tytułu, bo on może się zmienić. Mam tam takie właśnie parę dni zdjęciowych, jeżeli chodzi o plany filmowe. A 6 lutego Ellen Babicz.
Teatrze Wybrzeże.
Teatrze Wybrzeże, zapraszam serdecznie.
Zapraszamy. A Jan Saczek już pracuje nad kolejnym filmem?
Z moich planów konkretnych to jest odmalować łazienkę. I wymienić kafelki, planuję i staram się pracować w kierunku następnego filmu.
Czyli nad scenariuszem.
Nad scenariuszem filmu pełnometrażowego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
No to trzymam kciuki za realizację tych planów, panowie, za udaną realizację tych planów. I z niecierpliwością oczekuję na 22 stycznia, czyli dzień, w którym poznamy nominację do Oscara. Dziękuję panom za spotkanie i rozmowę.
Dzięki bardzo.
Gośćmi Magii Kina byli Jan Saczek, reżyser i aktor Piotr Łukawski.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie mamy dla państwa zaproszenie do kina na pierwszą w tym roku polską premierę. Film zatytułowany Dziki wyreżyserował Maciej Kawulski, który jest również współautorem scenariusza. Dzikiego można oglądać w specjalnych salach kinowych IMAX, oferujących ogromny, lekko zakrzywiony ekran, który zapewnia maksymalną jasność i ostrość obrazu. Z obrazem konweniuje przestrzenny dźwięk, wypełniający całą salę kinową, również ponad głowami widzów. Dziki realizowany był jako pierwszy polski film przy użyciu wielkoformatowej kamery Arri Alexa 65 mm, którą kręcono takie światowe produkcje jak seria o Avengersach, Joker czy Duna 2. Co to oznacza? Produkcja Macieja Kawulskiego skazana jest na widowiskowość i tak jest w istocie. Już pierwsze sekwencje Dzikiego pokazują widzowi technologiczne możliwości, które sprawiają, że jesteśmy bardzo blisko bohaterów, niemal wciągnięci w wydarzenia rozgrywające się na ekranie. Zachłyśnięcie się stroną wizualną ustępuje jednak z czasem przesytowi. Nie sprawdza się bowiem powiedzenie, że od przybytku głowa nie boli. Twórcy Dzikiego postawili na efektowny filmowy spektakl, w którym zabrakło mi klarownej fabuły. Piękne, momentami zapierające dech w piersiach ujęcia słoweńskich gór udających Karpaty, powoli w trakcie seansu stają się efektownymi wydmuszkami, nie wnoszącymi niczego istotnego do opowiadanej historii. Kawulski ma skłonność do nadmiernego wykorzystywania techniki slow motion, tak było w jego wcześniejszych filmach, i tak jest również w Dzikim. To niestety jest dość irytująca maniera. O czym jest ten film? Odpowiedzi może być wiele. Nagromadzenie wątków jest bowiem ogromne. Może ten węzeł gordyjski uda się jednak rozplątać Iwonie Dębskiej, która także obejrzała Dzikiego. Witam cię.
Dzień dobry, obejrzałam i od razu powiem,
Iwona, jaką właściwie historię opowiada Maciej Kawulski w Dzikim? Bo określenie, że jest to rzecz o zbójnikach żyjących w XVII-wiecznych Karpatach, wydaje się mocno enigmatyczne.
No ale jednak jest to balada, fantazy, nie wiem jak to nazwać, historia połączona z mitem o rozbójnikach mieszkających w górach.
Też,
tak. Jest to też historia, czy taki, jak to określają, prequel Janosika. No nie wiem, czy się z tym zgodzisz, czy to jest też naciągane, aczkolwiek tam pada słowo Janosik.
Tak, bliżej mu do Tarzana. Tak, rzeczywiście, Janosik się pojawia gdzieś werbalnie. Wiesz, dla mnie niewątpliwie jest to kino gatunkowe. To jasne. Ale trudno mi sprecyzować jednoznacznie, czym jest dziki, bo mamy i kino historyczne, powiedziałaś, taka ballada też zbójnicka, kino przygodowe z elementami słowiańskiej mitologii, która tam się pojawia, ale także romans, zakazana miłość, obraz o krwawej zemście. I jeszcze mógłbym kilka elementów wymienić.
Tak jakby reżyser nie mógł się zdecydować.
Dużo tego jak na jeden film.
No te puzzle się nie składają. Rzeczywiście zgodzę się z tobą. I tak naprawdę ten film byłby kompletnie niestrawny, gdybyśmy go oglądali na małym ekranie, na monitorze komputera, czy wręcz komórki. Absolutnie. On się tylko i wyłącznie broni właśnie w takiej technologii, w której obejrzeliśmy ten film. I muszę ci powiedzieć, że akurat na tym seansie, na którym byłam, była prawie pełna sala, więc zainteresowanie albo tym obrazem, odtwarzaniem właśnie tej technologii, bo chyba nie samą historią, jest dość duża. Ale ja przeżyłam dość spore rozczarowanie, wychodząc z tego seansu, bo oczekiwałam i po aktorach. Ja bardzo lubię na przykład Agatę Buzek, która jest charakterystyczną aktorką. Też nie tak często ją widzimy. Jest Sebastian Fabiański. Właśnie, może zatrzymajmy się przy jego roli. Grający takiego demonicznego...
Znaczy jest to mocno przerysowana rola.
Tak,
były
teraz
momenty,
pytanie, czy
które
celowo,
mi się podobały.
Czy jednak znowu tutaj ręka, czy oko reżyserskie prowadzące aktorów przesadziło?
Nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie.
No właśnie.
Bo tak jak irytujący jest ten film dla mnie fabularnie, czy też w nagromadzeniu też pewnych efektów wizualnych.
Właśnie mówiłeś o tym slow motion, które jest irytujące. I też ten film momentami i Gladiatora przypomina. Jakieś takie kalki z różnych innych monumentalnych dzieł,
muzyka,
które
jest
znamy.
Taka też
natrętna muzyka, która jest też bardzo ładna, ale no, to wszystko jest
tego
w
jest
nadmiarze.
Za dużo.
Tak.
Tej muzyki też jest za dużo.
Też jest za dużo, bo ona wybija cię z rytmu. Ona nie pozwala się skupić na fabule, która i tak jest wymagająca, bo nie jest dobrze skonstruowana.
Myślę, że błąd Macieja Kawulskiego polegał na tym, że on usiłował jak najwięcej tam zawrzeć, a to tak się nie da. Czasem trzeba rezygnować, podejmować takie bolesne, wiesz, decyzje, a on się chyba sam zachwycił tym, co nakręcił.
Przywiązał się do tego zbyt mocno.
Do tych ujęć, wiesz, które te Karpaty się tam powtarzają.
No przepiękne
czasem
są te Karpaty, tylko no już potem to
za
się
dużo
robi kiczowata wizytówka.
Z drona też było, właśnie. Ale największą słabością filmu Dziki jest dla mnie brak scenariusza. Tu struktura dramaturgiczna, przepraszam za kolokwializm, leży. Tym bardziej jestem zaskoczony, bo współautorem scenariusza jest Rafał Lipski, który ma w dorobku naprawdę udany biopik Kulej dwie strony medalu w reżyserii Ksawerego Żuławskiego. Więc coś tu nie zagrało po prostu.
No tak jak mówisz, scenariusz jest niedopracowany. To są takie sekwencje połączone w jakąś całość. Jakiś taki patchwork z tego wyszedł, co w przypadku filmu nie jest dobrym rozwiązaniem. Ogromny potencjał naprawdę tego filmu pod każdym względem.
Widać, że dużo pracy włożonej.
Pieniędzy.
To prawda.
No zmarnowany potencjał, jeszcze raz podkreślę. Oczywiście bronią się pewne sekwencje, bronią się
niektórzy
aktorzy. Tak.
Tomasz Włosok jako ten...
Bardzo dobry.
Niemy, dziki, wiesz, grać bez słów to nie jest łatwo. Bardzo wiarygodną postać stworzył. No to jest świetny aktor. No Kulej dwie strony medalu akurat.
To prawda. No Agata Buzek gra taką właściwie szamankę, matkę, trochę czarownicę.
No właśnie zatopioną w tej mitologii słowiańskiej.
Tak, zatopioną w mitologii słowiańskiej. Zresztą ta charakteryzacja jest bardzo dobra. No za dużo tutaj nie zagrała. No wybija się ten Fabiański też jako ten wujek samozło. Tak,
tak demoniczny.
Tak, który mam wrażenie sam się świetnie bawił. Natomiast powiem ci, co mnie jeszcze raziło i to chyba nie dotyczy tylko i wyłącznie tego filmu, wymowa młodego pokolenia aktorów, zwłaszcza aktorek. Jakaś taka maniera, jakieś zmiękczanie spółgłosek, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. To przysłuchaj się, bo to nie tylko o ten film chodzi. Zresztą nie ja pierwsza tutaj odkrywam Amerykę.
Czyli
w
wady
tym temacie.
Dykcyjne.
Tak, wady dykcyjne albo taka zmiana językowa, właściwie
maniera
fonetyczna.
Być może.
Która jest znakiem naszych czasów. No być może my mamy ucho trochę bardziej wyczulone, dlatego nas to razi.
Ale żeby było coś na plus, teledyskowa, można tak powiedzieć, efektowna niezwykle forma realizacji filmu, myślę, że może się jednak spodobać części widzom.
Są skrajne opinie. Jedni wychodzą zachwyceni, drudzy absolutnie ten film krytykują, więc myślę sobie, że części publiczności będzie się ten film podobał. Jak się wejdzie w tą konwencję, rozsiądzie się w fotelu, ten rzeczywiście szeroki ekran, no to robi wrażenie.
Robi wrażenie.
Naprawdę
to
robi wrażenie.
Zapraszamy do kin z salami IMAX oczywiście na film Dziki. Szczególnie tych widzów, którzy lubią efektowne widowiska, a ceniącym dobre scenariusze jednak odradzamy obejrzenie filmu Macieja Kawulskiego. Zgodzisz się?
Zgodzę się. Na pewno znajdziemy coś, co będzie pasowało nam w całości. W tym roku mam nadzieję, że nie zabraknie pewnie świetnych produkcji.
Czekamy na bardziej spektakularne polskie premiery.
Czekamy.
Iwona, dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się państwu. Życzę wszystkiego, co najpiękniejsze w nowym roku. Audycję zrealizowali Julia Baranowska i Robert Maliński. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.